Bracia i siostry, tą usługą chcę i do naszego życia przemawiać, a także nasze serca na kolejną społeczność przy stole Pańskim pragnę przygotować. Mówimy w Kościele na różne tematy. Poruszamy różne zagadnienia naszego życia. Mówimy o zwycięstwie, mówimy o uzdrowieniu, mówimy o błogosławieństwie, mówimy o niebie, mówimy o darach Ducha, o chrzcie w Duchu Świętym, mówimy o piekle, mówimy o tym, że jest śmierć i wieczne potępienie. Kościół musi także mówić na temat uświęcenia, na temat świętości życia, na temat czystości duchowej. I dziś chciałbym mówić na temat uświęcenia, które mamy przez krzyż. Uświęcenie, które jest możliwe dzięki krzyżowi, dzięki mocy krzyża. Nie ma uświęcenia bez mocy krzyża. My nie jesteśmy w stanie doprowadzić siebie do takiej dyscypliny duchowej, do takiej świętości, aby podobać się Bogu sami z siebie. Jesteśmy zbyt słabi i nie potrafimy, nasze słabości przerastają nas. Dlatego mamy narzędzie, mamy źródło, które pomaga nam wejść w uświęcone życie. Pomaga nam być ludźmi świętymi. To dzięki mocy krzyża stajemy się święci. Co to jest uświęcenie? Jak najprościej zdefiniować to słowo? Jak najprościej wytłumaczyć komuś, co to znaczy być uświęconym? Uświęcenie to po prostu nabywanie cech Chrystusa. To Boży doskonały dar życia w nas. To ta czystość, ta świętość, ta Boża jasność, która jest w nas. Uświęcenie to oddzielenie się od tego, co złe, co grzeszne, co bezbożne w nas. To przemienianie naszego wewnętrznego człowieka na obraz Chrystusa. Gdy się uświęcamy, gdy doświadczamy uświęcenia, to wtedy moc zwycięstwa na krzyżu przenika naszą duszę, naszego ducha, a nawet nasze ciało. Ludzie, którzy pragną uświęcenia, którzy zabiegają o uświęcenie, stają się żywymi, namacalnymi narzędziami Bożymi pośród tego chorego, złego, grzesznego świata. I dzisiaj Pan Bóg potrzebuje, Pan Jezus potrzebuje Kościoła, który będzie dążył do uświęcenia, któremu będzie zależało na tym, aby być świętym i czystym przed Jego obliczem. Oto apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale będę czytał Boże Słowo i możecie zerkać w swoje Biblie, te nasze brytyjki, tłumaczenie warszawskie tak zwane, ale korzystamy z tłumaczenia warszawsko-praskiego na rzutniku tekstów biblijnych, abyśmy mogli przyjrzeć się szerzej temu zagadnieniu. Nim przystąpimy do stołu Pańskiego, nim weźmiemy chleb, nim na nowo podzielimy się winem i powiemy: Panie, dotknij nas dzisiaj. Chciejmy rozumieć zagadnienie uświęcenia. No to czytamy słowa Piotra. Piotr mówi tak: w całym waszym postępowaniu, w całym waszym postępowaniu nie powinno być wyjątku. Każda dziedzina naszego życia jest Bogu ważna. Są to ważne sprawy, które dotyczą naszych emocji, naszych uczuć, naszej moralności. Wszystko jest ważne. Moje myśli przed Bogiem są ważne. Czy nie ma w Nim myśli złych, podejrzliwych, jakichś myśli pełnych zazdrości, czy myśli pożądania i tak dalej, i tak dalej. My zabiegamy w całym naszym postępowaniu. Mamy starać się, by być świętymi na wzór świętego. I to przesłanie dotyczy ludzi młodych, dotyczy dzieci młodych, starszych, wszyscy. Szczególnie, kiedy młodzież wchodzi w taki wiek dorastania, kiedy pewne rzeczy zaczynają odgrywać ważną rolę w ich życiu. Musi młodzież, która należy do Jezusa, dbać o to, aby być świętym w swoim postępowaniu. My pochodzimy ze starej szkoły. Ta stara szkoła była dobra. Kiedy pastor Hydzik nauczał, pamiętam na obozach młodzieżowych, na zlotach młodzieżowych, to miał takie powiedzenie, które też na kongresie sobie przypomnieliśmy. Mówił do młodzieży, do braci, dziewczyna, nie lizak. Wiecie, o czym mówię. Młodzież już się śmieje i uśmiecha. W każdej dziedzinie naszego życia musimy zachowywać Boże granice. Aby zachować Boże granice, potrzebuje uświęconego życia. W całym waszym postępowaniu starajcie się, by być świętymi na wzór świętego, który was powołał. Napisane jest bowiem, świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który sądzi każdego według uczynków jego, nie czyniąc żadnych różnic między ludźmi, to trwajcie w ustawicznej bojaźni Bożej. Jak długo przebywacie na tej obczyźnie? Wiecie, ja lubię to tłumaczenie. To tłumaczenie jest tak jasne, tak wymowne. Często korzystam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Jak długo jesteście na obczyźnie? Tu nie chodzi o to, że wyemigrowałeś do Francji czy do Szkocji, ale chodzi o nasze życie tutaj na ziemi. To jest nasza obczyzna. Nasz dom jest w niebie. My zmierzamy do ojczyzny w niebie. Jak długo tutaj jestem, jak długo żyję na tej ziemi, moim celem jest uświęcać siebie, dążyć do bojaźni Bożej, abym nie był przez życie zaskoczony. Wiecie przecież, że z waszego przewrotnego życia, przekazanego wam przez ojców waszych, zostaliście wykupieni i nie to jakimś przemijającymi dobrami jak srebro czy złoto, ale najdroższą krwią Jezusa, baranka nieskalanego, bez żadnej skazy. Był on co prawda ustanowionym odkupicielem jeszcze przed stworzeniem świata, lecz ze względu na was objawił się dopiero w tych ostatecznych, ostatnich czasach. I właśnie przez Niego wyście uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i obdarzył chwałą. W ten sposób zarówno wiara, jak i nadzieja wasza są skierowane ku Bogu. Posłuszni prawdzie dostąpiliście uświęcenia po to, by posiąść prawdziwą miłość braterską i miłujcie więc jedni drugich gorąco i z głębi swojego serca. Oto przesłanie Piotra, który pozwolił sobie napisać list, rozpoczął swój pierwszy list od zachęty do uświęcenia. Bardzo nam jej potrzeba. Bardzo potrzeba uświęcać moje życie. Wiem, że byłem kiedyś w tym przewrotnym i złym świecie. Wiem, że kiedyś robiłem rzeczy, które przekazali mi moi ojcowie, ale zostałem wykupiony krwią baranka. Oto Jezus umarł za moje grzechy, poniósł wielką śmierć, ciężką, bolesną śmierć za moje życie, abym był innym człowiekiem. I uświęcenie mógłbym określić jako proces, który przemienia mnie z brzydkiej gąsienicy w pięknego motyla przed moim Panem. Bo to właśnie uświęcenie, świętość, przenikająca świętość Boża nasze życie sprawia, że pozbywamy się bezustannie. To nie jest jednorazowe przeżycie. Nie można uświęcić się w 100% w jednej chwili. Jest to proces, przez który przechodzę. Ale ja bardzo tego procesu potrzebuję. Ja bardzo tego procesu chcę. A więc po pierwsze, uświęcone życie w mocy krzyża to oddzielenie dla Boga. Zostałem oddzielony dla Boga. Zostałem powołany. Oto zbawił mnie mój Pan. Oto wybrał mnie mój Pan. Oto uczynił cud w moim życiu, że stałem się nowym człowiekiem. Była to decyzja, że będę teraz żył dla wyższych celów. Mam Boże marzenia oraz należę do kogoś, kto jest moim najlepszym przyjacielem. Jestem oddzielony dla Boga. Jestem oddzielony dla Jezusa. Jeśli ktoś Go poznał, jeśli ktoś ma społeczność z Jezusem, jeśli ktoś zakochał się w Jezusie, jeśli ktoś rozmawia z Jezusem, to wie, że On jest najlepszym przyjacielem. Czy wiecie, że Jezus jest najbardziej popularny na świecie? O Jezusie mówią wszędzie. Mieliśmy dzień misyjny na kongresie, tam gdzie nie dociera jeszcze cywilizacja, są misjonarze, którzy opowiadają ludziom o Jezusie, którzy mówią im o Chrystusie. Oni może nie wiedzą, co to jest iPod, nie wiedzą, co to jest komputer w niektórych miejscach, ale wiedzą, kim jest Jezus. Oni nie słyszeli żadnego przeboju muzyki świeckiej, ale dotarło do nich przesłanie Ewangelii, że Jezus jest Panem i że jest Królem. I oni oddali Bogu swoje życie. Niektórzy z nich nie umieją czytać, ani nie umieją pisać, ale spotkali Jezusa i stali się przyjaciółmi Jezusa. I mają z Nim społeczność. Jezus jest najbardziej popularny na świecie. Jezus jest Królem Królów i Panem Panów. Jezus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Jesteśmy oddzieleni dla Boga, dla Niego. Jesteśmy dla Niego oddzieleni. Jakub w 4 rozdziale swojego listu, w wierszu 4, w tłumaczeniu warszawsko-praskim pisze tak do kościoła: cudzołożnicy, ależ określił wierzących. Bynajmniej nie chodzi o fizyczne cudzołóstwo. Kiedy patrzymy na ten tekst, nie jest tu mowa o niemoralnym życiu. Tu nie jest mowa o cudzołóstwie fizycznym, o zdradzie małżeńskiej. Oto Jakub użył tego określenia dla Kościoła, dla ludzi, którzy pozwalają sobie na zdradę Jezusa. I używa tego określenia dla ludzi, którzy chcą żyć dla Niego, a także przyjaźnić się z tym światem. Uświęcone życie oddziela mnie od tego świata. Nie pragnę zdradzić tego, którego kocham, i nie wskoczę do łóżka tego świata. Chcę, byśmy to zrozumieli dzisiaj, bo jesteśmy oddzieleni dla Boga. Jakub pisze tak: traktujmy poważnie Boże Słowo. Takie hasło mam podczas tego kongresu, to hasło też cytowałem, może w przyszłą niedzielę będę na ten temat usługiwał. Dajmy się przekonać Bożemu Słowu. Dajmy się przekonać Bożemu Słowu. Dajmy się przekonać temu, co pisze Bóg do nas. Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźnić się z tym światem, to znaczy być w nieprzyjaźni z Bogiem. Pamiętajcie więc, gdyby ktoś zapragnął być miłośnikiem świata, tym samym stanie się nieprzyjacielem Boga. A może powiecie, że Pismo Święte na próżno mówi: Bóg zazdrośnie. Sam pożąda tego ducha, któremu pozwolił w nas zamieszkać. Zadam pytanie. Który narzeczony chłopak, który ma dziewczynę, chciałby, żeby mu ją inni podrywali? I powiedziałby sobie: a tak, niech się też nią nacieszy. Co mi tam? Niech sobie z nią pojedzie na wakacje, jak wróci, to znów będziemy razem. Znacie takich? Chyba nie. Chcemy, aby była moja, aby była moją, to tak brzydko brzmi, własnością, ale aby była tylko ze mną, tak? Aby ze mną rozmawiała, aby ze mną dzieliła smutki i radości. Ba, idźmy dalej. Który mąż by chciał, aby jego żona wyskoczyła sobie na urlop z kolegą? albo która żona by chciała, aby jej mąż pojechał sobie z koleżanką z pracy na miesiąc, na przykład do Grecji. O nie, nie chcemy tego. Mówimy nie, nie jestem zazdrosny, ja nie pozwolę, ja się na to nie zgadzam, to jest złe świadectwo, tak nie wypada, my mamy być razem. Co myśli Bóg, kiedy Go zdradzamy ze światem? Co myśli niebo, kiedy my zaczynamy przyjaźnić się z tym, co ze świata? Oto zaczynamy być nieprzyjaciółmi Bożymi. Tak napisał Jakub. Bóg pragnie nas mieć dla siebie. On zazdrośnie, czytamy, nie na próżno mówi, Bóg zazdrośnie pożąda tego ducha, któremu pozwolił w nas mieszkać. On dał nam nowe życie, on chce nas mieć dla siebie. Amen? Dlatego potrzebuję uświęcenia, abym miał siłę, by mojego Pana nie zdradzać. Bym mojego Pana nie zdradzał z tym światem. W liście do Efezjan, 5 rozdział, czytamy 25 wiersz. Mężowie, niech miłują swoje żony, bo Chrystus również umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Nie skupiamy naszej uwagi na pierwszym zdaniu. Mężowie, niech miłują swoje żony, to niech naucza duszpasterstwo małżeństw. Ja zajmę się tym dalszym, bo Chrystus również umiłował Kościół. Tak bardzo umiłował ciebie i mnie, że oddał za nas swoje życie. I teraz, 26 wiersz. Chciał przez to uświęcić Kościół. Zgadzacie się ze mną, że Chrystusowi zależy na tym, aby Kościół był święcony? Zależy mu na tym. Bardzo mu zależy na tym, aby jego dziewczyna, w cudzysłowie, oblubienica, Kościół był czysty, bez zmazy i skazy, obmyty, przygotowany, uświęcony na to wielkie małżeństwo, które będzie miało miejsce, kiedy Jezus powróci. Amen. 27 wiersz mówi nam, że pragnie stawić przed sobą ów Kościół w całym jego pięknie. Zawsze podziwiam młodą panią i młodego pana też. No ale dlatego, że to tak jest, mężczyzna, kobieta, kobieta, mężczyzna, no byłoby coś nie tak ze mną, gdyby podziwiał młodego pana. Jaki faki jesteś piękny, młody panie. Jest to normalne, że my mężczyźni patrzymy na młodą panią i mówimy, ale że ona piękna, jak ona pięknie wygląda. I Pan chce przygotować swój Kościół tak, abyśmy właśnie tak wyglądali. Z całym swoim pięknem chce, abyśmy stanęli przed Nim. Bez żadnej skazy lub rysy, albo jakiegoś braku, ale w świętości i nieskalaności. Dlatego potrzebujemy uświęconego życia przez moc krzyża, abyśmy byli w stanie stanąć przed Panem. W całym swoim pięknie, który Bóg nam darował. Przyobleczeni w ten biały płaszcz sprawiedliwości Bożej. Po drugie, uświęcone życie w mocy krzyża to chodzenie w pokoju Bożym. A więc wypełnieni jesteśmy pokojem Bożym. Uświęcone życie wyzwala w nas, kształtuje w nas Boży pokój. Pokój w czasie niepokoju i niepewności. Większość chorób współczesnych XXI wieku to wynik stresu, strachu, obaw, bojaźni, lęku. To są źródła naszych dolegliwości. Chorujemy z powodu stresu, lęku, braku pokoju. Żyjemy w takim wewnętrznym rozdarciu i to rozdarcie powoduje, że jesteśmy chorzy. To oddziałowuje na różnego rodzaju dziedziny naszego życia. Oczywiście diabeł jest autorem choroby, ale nie wszystkie choroby, które mamy, wszczepił w nas diabeł. Niektóre choroby, które mamy, są rezultatem naszego życia w czasach XXI wieku. Diabeł może nas nękać niepokojem, diabeł może nas straszyć, możemy żyć w lęku, a rezultatem takiego rozdykodanego życia jest choroba postresowa, są różnego rodzaju dolegliwości, popadamy w depresję, mamy wrzody na żołądku, nasze nerwy są roztargane, dlatego że brak nam pokoju. Uświęcone życie, człowiek, który się uświęca, zaczyna żyć Bożym pokojem. Pokój z Bogiem prowadzi do bliskich relacji z Nim. Kiedy jesteśmy w stanie pokoju z Bogiem, to jest to logiczne, że nie jesteśmy w stanie wojny. Mogę być w stanie wojny z moim Bogiem lub mogę mieć z Nim pokój. To ode mnie zależy. Ale także uświęcone życie prowadzi do pokoju między ludźmi. Między częścią Kościoła, do którego należę. Między relacjami pośród mężczyznami, braćmi, siostrami w Kościele. Otóż pokój Boży. Potwierdza nam to list do Kolosjan, 1 rozdział, od 19 wierszu. Zechciał bowiem Bóg, aby w Jego Synu była cała pełnia bóstwa. I aby przez Niego wszystko znów zostało pojednane z Bogiem przez krwawą śmierć Jezusa na krzyżu. Wprowadził Bóg pokój między tym, co na niebie i na ziemi. I wy również byliście niegdyś obcymi dla Boga i nawet Jego wrogami z powodu zła, którego dopuściliście się w myślach i w uczynkach waszych. Lecz oto teraz Bóg przez śmierć, jaką poniósł Jego Syn w swoim ludzkim ciele, pojednał was ze sobą, abyście mogli stanąć przed Nim jako święci, czyści i bez skazy. A więc znów mamy działanie uświęcenia krzyża. Przez moc krzyża, przez zwycięstwo na krzyżu, dokonał Jezus pojednania między człowiekiem a Bogiem i wniósł swój pokój do naszego życia. Dlatego w czasach kryzysu, w czasach niepewnych, dlatego patrząc na wszystko, co się dzieje wokół nas, chrześcijanie to tacy niesamowicie dziwni ludzie, którzy potrafią zachowywać spokój, którzy obdarowani są pokojem, bo Pan Jezus powiedział: mój pokój daję wam. Nie taki, jak daje ten świat. Świat daje pokój, który trwa chwilę, a gdy się napiętrza coś, gdy się coś dzieje, powstaje chaos, bezradność, powstaje krzyk, powstaje stres, powstaje lęk i oto człowiek zaczyna być chory, musi szpikować się medykaliami, musi robić zastrzyki, musi jeść tabletki, musi opanować to wszystko, co jest rozdygotane w nim, a często umiera w młodym wieku, bo jest chaosem, bo jest jak ziemia przed stworzeniem, pustkowiem i chaosem i oto Bóg musi przyjść i wnieść pokój w to wszystko. Jezus daje nam ten pokój. W liście do Efezjan 2, od 13 do 14 czytamy: lecz teraz zjednoczeni z Chrystusem Jezusem, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Chrystus bowiem jest dla was uosobieniem pokoju. Jest uosobieniem pokoju. I tutaj jest mowa o relacjach. I mówi, on wnosi pokój między ludzi. On wnosi pokój między jednego człowieka a drugiego człowieka. Przez to, że z Żydów i nie z Żydów, burząc istniejący między nimi mur wrogości, uczynił w swoim ciele jeden lud Boży. Jeden lud Boży, który ma Boży pokój, który chodzi w Bożym pokoju. Który z wykładowców na kongresie powiedział: zwycięstwo bitwy, którą toczę, jest pewne. Ale wszystko zależy od mojej głowy. Wszystko się tu odbywa. Dlatego była mowa o przyłbicy zbawienia. O myślach naszych. Bo jeśli my uchwycimy się tego, co obiecał Bóg, i nasze myśli będą przepełnione myślami Chrystusowymi, to kiedy stanie wróg przed nami, jak Goliat przed Dawidem, chyba mówiłem o tym w jednej z moich usług, że cała Biblia to jest bitwa Dawida z Goliatem. A więc człowiek, który wiele razy jest silny, słaby, bezradny tu na ziemi, mierzy się z wielkimi rzeczami, z wielkimi wyzwaniami, nie mając wiele na swoją obronę, ale posiadający Boga po swojej stronie. I nawet jeśli te trudności są olbrzymie, jak ten wielki Goliat przed Dawidem, to jeśli Pan jest z nami, mamy Boży pokój w sercu. I wiemy, że to, że jestem taki mały wobec tego wszystkiego, nie będę zdjęty strachem, nie będę zdjęty stresem, ale powiem, wyszedłeś naprzeciwko mnie i chcesz walczyć z tym, za którym stoi Bóg zastępów? Chyba oszalałeś. Człowiek pokoju. Pokój, który wynika z uświęconego życia. I po trzecie, poprzez moc krzyża jesteśmy uzdolnieni do życia w bojaźni pańskiej. W procesie uświęcenia wytwarza się w naszym życiu atmosfera bojaźni Bożej. Wiecie, że niewiele mówi się dzisiaj na temat bojaźni pańskiej. Bojaźń pańska. Co to takiego? Bojaźń pańska to po prostu świadomość Jego wielkości i świętości w moim życiu. Oraz świadomość mojej małości i niedoskonałości. I taka jest prawda. Jeśli człowiek zaczyna sobie przypisywać, bez względu w jakim nurcie chrześcijańskim się znajduje, że on jest kimś i ma władzę, zaczyna tracić bojaźń Bożą. Tak powstał ruch New Age. Wiecie o tym? Że zaczęto mówić, to my ludzie jesteśmy kimś. To my jesteśmy tymi, którzy mogą to i tamto. To my rośniemy i stajemy się coraz więksi. To my zaczynamy mieć coraz większą władzę. Oby chrześcijaństwo nie zboczyło z toru, gdzie pod przykrywką tego, że Pan nas powołał i Bóg jest naszym Bogiem, mówimy, jesteśmy kimś, jesteśmy wielcy, możemy wiele, zdobędziemy, zrobimy, pojedziemy, kupimy, osiągniemy, zdobędziemy, będziemy widzieli, bo Bóg jest z nami, tak, 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 ale to my zrobimy. A Biblia mówi, przestrzega nas. Powiedz lepiej, jeśli Pan pozwoli. Jeśli będzie to Jego wolą. Jeśli nie mijam się z Jego planem, bo nawet apostoł Paweł się mijał z Jego planem, bo chciał pójść do Bityni, a Duch Święty mówi, nie pójdziesz tam, Pawle, ty masz ambicje, ale ja cię chcę posłać gdzieś indziej. Jeśli Bóg pozwoli, jeśli to jest Jego w planie, Pan lubi mnie. Bóg kocha ciebie i mnie. Lubi nas, ale Pan nie lubi grzechu. On nie lubi grzechu w naszym życiu. On nie lubi naszego złego postępowania. Kochamy nasze dzieci. Są słodziutkie. Czasami mówią, nie lubisz mnie, mamo, nie lubisz mnie, tato, bo my karcimy ich nieposłuszeństwo. Natomiast oni myślą, że my ich nie lubimy. I mamy takich chrześcijan czasami, którzy tak się zachowują, jak takie małe dzieci niedorośli. Panie, ty mnie nie lubisz, bo mnie to doświadczyło, tamto mnie doświadczyło, tutaj coś złego siedzi. Panie, ty mnie chyba nie kochasz, ty mnie nie lubisz. Pan nas lubi, Pan próbuje wyrwać chwasty z naszego życia. Chodzenie w Bożej bojaźni. To nie znaczy, że ja się boję i żyję w strachu przed Bogiem. Nie. Uświęcenie prowadzi mnie do głębokich relacji z moim Panem. Jest On moim przyjacielem. Ale chodzenie w bojaźni Bożej rozpoznaje to, co jest dobre i to, co jest złe. Aby odrzucić ze swojego życia to, co może Boga zasmucić. A pielęgnować, pragnę praktykować to, co Pana cieszy. Aby być Jego wspaniałym dzieckiem. W liście do Filipian, 2 rozdział, od 12 wiersza tak czytamy. Tak więc, umiłowani moi, skoro zawsze byliście mi posłuszni, gdy wśród was przebywałem, tym bardziej posłuchajcie mnie teraz, gdy jestem z dala od was, proszę was, z bojaźnią, jak Paweł zachęcał Kościół, by swoje zbawienie sprawować. z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o wasze zbawienie. Czy to jest modne w XXI wieku, kiedy trzeba być odważnym, przebojowym, iść do przodu? Ale Biblia mówi, że musicie z bojaźnią, z sercem pełnym bojaźni swoje zbawienie sprawować, o swoje zbawienie zabiegać. To samo Bóg bowiem wzbudza w was dobre pragnienie i sprawia, że możecie działać zgodnie z Jego wolą. Nie ma nic piękniejszego, jak działać zgodnie z Jego wolą. Czyńcie więc wszystko bez utyskiwania, zdecydowanie i w taki sposób, byście byli spokojni w sumieniu i niewinni. Jak przystało na nienaganne dzieci Boże, żyjące wśród ludzi zepsutych i przewrotnych. Macie być między nimi w świecie niczym gwiazdy rozświetlające przestworza. Halleluja. Trwajcie niezachwianie przy słowie życia, abym mógł być dumny z was w dzień Chrystusa, widząc, że nie na próżno biegłem do celu i nie na próżno się trudziłem. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 17 wierszu powtórzę. Ten 17 wiersz ostatni: jeśli ojca nazywacie, tego, który sądzi według jego uczynków i nie czyniąc żadnych różnic pomiędzy ludźmi, to trwajcie w jakiej bojaźni? Chwilowej, emocjonalnej, bo jestem poruszony na nabożeństwie. I tak jestem dotknięty i tak będę się starał teraz porządnie żyć. A więc już nie będę myślał tak, czy robił tak, czy coś w sobie przeżywał w taki sposób, bo mam bojaźń Bożą, a więc nie będę tego robił. Nie. Ustawicznie. Cały czas. Piotr odważnie dodaje, jak długo tutaj będę żył. Bo Biblia mówi, kto dotrwa do końca, ten zbawiony będzie. Nie żyjmy chwilą, nie żyjmy tym momentem, nie żyjmy tylko teraz tym czasem, ale żyjmy całością, patrzmy w przyszłość, miejmy wizję, że całe życie nasze musi być poddane Bogu i musimy się Bogu podobać. I ostatnia myśl przed wieczerzą, na koniec, już kończę. Z bojaźnią Bożą idzie mądrość Boża. Charyzma jest świetna, spontaniczność to coś dobrego. Możemy spontanicznie śpiewać, możemy dobrze się zaangażować w uwielbienie, możemy mieć dobry czas, możemy być charyzmatyczni, ale to jest tylko jedna strona naszego życia, to jest jedna strona medalu. Najważniejsze dla Boga jest to, co dzieje się w moim sercu, jak wygląda moje życie na co dzień. Mądrość Boża idzie razem z bojaźnią Bożą. Jaki jestem, gdy się kończy zlot? Jaki jestem, gdy się kończy kongres? Jak żyję, gdy idę z nabożeństwa i rozpoczynam mój tydzień pracy? Jak wygląda moje życie tak naprawdę, gdy siedzę przy komputerze i nikt mnie nie widzi? Jak wygląda moje życie, gdy robię coś, o czym nikt nie wie? Jak wygląda moje życie, gdy się z kimś spotykam i to spotkanie jest tajne, jesteśmy tylko we dwoje? Jak wygląda moje życie, gdy wypisuję mój PIT podatkowy, jak wygląda moje życie, gdy rozliczam się z finansów. Mądrość Boża idzie razem z bojaźnią Bożą. Bojaźń Boża czyni mnie mądrym, a mądrość Boża popędza mnie do bojaźni. A więc gdy uświęcam moje życie, uświęcenie wnosi bojaźń do mojego życia, to żyjąc w bojaźni Bożej, czyni mnie bojaźń mądrym w postępowaniu. Człowiek, który rozróżnia to, co dobre od złego, chodzi w Bożej mądrości. Bez bojaźni Bożej mieszam. Mam w moim życiu miszmasz. Trochę tego jest kawa. Już czarne nie jest czarnym, a białe nie jest białym, tylko jest kawa z mlekiem. Jest to wszystko kremowe. I dwa ostatnie teksty. Przypowieści Salomona, 8 rozdział, od 12 do 13 wiersza. Ja, mądrość, bliska jestem roztropności. Ja odkrywam poznanie i udzielam rad dobrych. Bojaźń Boża żąda, by zła nienawidzieć. Piękne jest to tłumaczenie. Nie znoszę więc pychy i wszelkiej wyniosłości, złego postępowania i obłudnej mowy, mówi ja, mądrość Boża. Bojaźń Boża żąda, by zła nienawidzieć. Ta mądrość od Pana, można powiedzieć sam Pan, sam Bóg, nie znosi więc pychy, wszelkiej wyniosłości, złego postępowania i obłudnej mowy. I tu jest cały nasz świat. I tutaj upodabniamy się do tego świata. To nie styl włosów, jaki noszę, czy rodzaj dżinsów, który kupiłem. To nie szata, ubiór mnie stroi. Bóg patrzy na moje wnętrze. Czy jest w nim pycha, wyniosłość? Można być najbardziej skromnym w kościele. Można wyglądać naprawdę skromnie i ubogo i mieć taką pychę z mojej duchowości, że aż mnie rozsadza, bo ja jestem lepszy niż oni wszyscy, bo jestem skromny. Patrzcie na mnie, na moją skromność przed Panem. Co Bóg mówi? Że nie znosi tego. Nie znosi tego. Przypowieści Salomona, 15 rozdział, wiersz 33. Bojaźń Boża sama ku mądrości wiedzie, a pokora idzie przed sławą. Bojaźń Boża sama ku mądrości wiedzie. A więc uświęcenie pomaga nam wejść. Pomaga nam wejść w Bożą mądrość, w Bożą bojaźń. A kiedy posiadamy Bożą mądrość i Bożą bojaźń, to wtedy jesteśmy ludźmi, których Bóg będzie używał i błogosławił. Stoimy w dobrym miejscu. Stoimy w miejscu naszego powołania i naszego przeznaczenia. Uświęcenie przez moc krzyża. I kiedy dzisiaj wspominamy śmierć Pańską, kiedy dziś weźmiemy chleb za moment i te ostatnie minuty naszego nabożeństwa poświęcimy na Wieczerzę Pańską, pragnę, abyśmy prosili w modlitwie: Panie, pragnę, uświęć mnie, zmieniaj mnie. Panie, dotykaj mojego życia, napełniaj mnie pokojem. Panie, proszę, proszę, aby moje życie było czyste, święte, bez mazy i skazy przed Tobą. Niech moc krzyża dzisiaj spłynie na mnie. Wieczerza Pańska nie jest po to, by teraz ceremonię odprawić ewangeliczną, po kawałeczku chleba, po trochu wina. Chwała Bogu, bracie, chwała Bogu, siostro. Niech Bóg Ci błogosławi do domu. Wieczerza Pańska jest po to, abyśmy sobie uświadamiali, co uczynił Bóg dla nas na krzyżu. Jak cierpiał po to, bym ja mógł być innym człowiekiem, bym mógł się podnieść z moich popiołów i bym mógł powstać jako Boży sługa ku zwycięstwu. Prowadzi mnie mój Pan. Powstańmy, aby się modlić.